Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Ta rozmowa jest dla mnie powrotem do tego, co bardzo lubiłam robić, gdy pracowałam na stałe w redakcji radiowej. Raz w tygodniu wtedy jeździłam do kogoś i pytałam, na czym polega praca tej osoby. Czasem był to malarz pokojowy, czasem ogrodnik, czasem lekarka lub pracowniczka fabryki bombek choinkowych. Bardzo ciekawych rzeczy się wtedy dowiadywałam, na przykład tego, że istnieją targi bombkarskie, na których można poznać trendy na kolejne święta. Ale dobra, ja dzisiaj nie o bombkach. Na potrzeby tego odcinka pojechałam do pasieki rodziny Sadowskich. Pszczoły są bardzo ważne dla przyszłości ekosystemu. Jako ludzie daliśmy im do tej pory nieźle w kość, więc chciałam dowiedzieć się o pszczołach trochę więcej. Zarówno o tych prostych rzeczach, takich związanych z tym, co tu i teraz, jak na przykład co dokładnie robią pszczoły zimą, albo na czym polega ich solidarność, ale też o bardziej skomplikowanych. Czy w przyszłości coś im grozi? I czy w związku z tym coś możemy dla nich zrobić? O wszystkim opowiada mi Arek Sadowski, założyciel pasiek. Czemu to są trudne czasy dla pszczół? Słyszymy o tym z wielu źródeł. Dlaczego teraz pszczoły, twoim zdaniem, mają niełatwo?
Czas dla pszczół jest wyjątkowo ciężki, mniej więcej od lat 70., kiedy pojawiło się roztocze waloza, ale to jest tylko, powiedzmy, wisienka na torcie czynników niszczących pszczeli ekosystem. Oczywiście, jak zazwyczaj, problemem w dużym stopniu jest człowiek, który po pierwsze zaczął hodować monokultury, w których znajdują się na jednym wielkim obszarze tylko jeden gatunek roślin, co powoduje, że pszczoły, które w swoim założeniu powinny oblatywać kwiaty, które kwitną po sobie, nie mają takiej możliwości, bo coś w ich okolicy kwitnie na przykład tylko przez 2 tygodnie, jak na przykład rzepak, a nic innego się nie pojawia, dlatego że w okolicy jest tylko jedno wielkie pole, na przykład rzepaku. W dawniejszych czasach, nawet jeżeli takie pole były, to chwasty, które rosły pomiędzy tymi uprawami, były także miododajne i powodowały to, że w każdej okresie roku pszczoły mogły z tego korzystać. Dzisiaj środki ochrony roślin działają tak mocno i precyzyjnie, że uprawa jest czysta. To znaczy, że nie pojawia się żaden habel, żaden maczek, inne rośliny, które mogłyby w międzyczasie dawać pożywienie pszczołom. Więc mamy sytuację, gdzie pojawiło się kilka nachodzących na siebie zmian związanych z człowiekiem. Czyli z jednej strony masowa, monokulturowa gospodarka rolna. Dalej precyzyjne środki ochrony roślin, które powodują, że nic nie przemyci się, żadna roślina kwitnąca w międzyczasie. Dalszym tematem jest to, co powiedziałem, bo monokultury i nowoczesne środki ochrony roślin stanowiły duży problem, jednak w latach 70. w Chinach pojawiła się nowa waloza, która nagle rozpowszechniła się po całym świecie i spowodowała, że dzisiaj pszczoła nie jest w stanie w naturze bez opieki pszczelarza przeżyć dłużej niż 2 lata, więc jest już typowo uzależniona od człowieka. Akurat to jest jedyny czynnik, który od nas nie jest zależny, dlatego że trochę nie wiadomo, skąd pojawiło się to w naturze, najprawdopodobniej nie przez nas.
Jak mówiłeś o tych monokulturach, to z tego, co rozumiem, to jest tak, że człowiek trochę zrobił sobie, żeby mu było wygodnie z tymi uprawami, ale tak naprawdę wykopał pod sobą dołek.
To oczywiście nie jest takie proste, dlatego że zależy, który człowiek. Pewnie o ludzkości możemy powiedzieć, że wykopała pod sobą dołek, dlatego że monokultury są czymś, co ułatwiają życie pojedynczym rolnikom, dlatego że, powiedzmy, mają jeden wyspecjalizowany sprzęt, jedną wyspecjalizowaną hodowlę i dlatego na dużą skalę robi się coś wygodniej niż, tak obrazowo mówiąc, łatwiej ogarnąć 50 hektarów rzepaku niż mieć poletko rzepaku, 3 świnki, 2 krowy, surówki, kawałek pszenicy i ziemniaki dla siebie. Tak? No, nowoczesna gospodarka w ten sposób nie wygląda. Nowoczesna gospodarka w rolnictwie właśnie skupia się na monokulturach, które jednocześnie doprowadzają w całym ekosystemie do takich sytuacji, na przykład, że pszczoła nie jest w stanie żyć, co rykoszetem uderza w te gospodarstwa, bo jeżeli nie są one, na przykład po rzepaku nie jest odpowiednio zapylone przez pszczoły, to zbiory są znacznie niższe niż gdyby były, nawet o 30-40%. Koniec końców to, powiedzmy w cudzysłowie, cwaniactwo ludzkie odrobinę uderza rykoszetem w samego człowieka, tylko to są rzeczy długodystansowe, na które nie zwraca się uwagi. Pewnie będziemy sobie czytać w podręcznikach historii o tym, że w XX wieku doprowadzono do bla bla bla, tak? Ale to dopiero będą nasi potomni, którzy z perspektywy czasu będą w stanie faktycznie ocenić, jak wielkie to miało znaczenie dla naszej przyrody.
Czyli swoją historię z pszczołami zacząłeś już właściwie, kiedy ta sytuacja była jeszcze spoko, czy kiedy już pszczelarstwo mierzyło się z jakimiś różnymi problemami?
Myślę, że w Polsce jesteśmy w okresie przejściowym przez cały czas mojego wbrew pozorom krótkiego pszczelarzenia, dlatego że ja pierwsze swoje ule kupiłem 11 lat temu.
To jest 11 lat, to jest, wiesz, 1/3 mojego życia.
Zgadza się, 1/3 mojego także, więc 1/3 naszego życia. Jednak no wiem, gdzie żyjemy. Żyjemy w Polsce, gdzie dominowały z jednej strony PGR, z drugiej strony małe gospodarstwa, wręcz poletka rolnicze, prywatne. Ta sytuacja u nas się dynamicznie zmienia i idzie w stronę tego, co jest na zachodzie, to znaczy dużych gospodarstw, czyli właśnie monokultur. I też dawniej nie mieliśmy tak zaawansowanych środków ochrony roślin, więc myślę, że tak jak w temacie środków ochrony roślin nadrobiliśmy bardzo szybko nasze, w cudzysłowie, zaległości, bo moim zdaniem niekorzystne, ale jednak zaległości technologiczne wobec zachodu, tak tematy własnościowe są trudniejsze i dlatego te nasze mniejsze poletka jeszcze są tutaj korzystne. No jednak to wszystko się zmienia i będziemy najprawdopodobniej mieli duże gospodarstwa, które na dużych areałach zajmują się tym, w czym się wyspecjalizują, tak? Czyli dokładnie w jednej działalności.
To teraz chciałam się trochę dowiedzieć o tobie. Co ci przyszło do głowy tych 11 lat temu, żeby zająć się pszczołami? Wiesz, zwierząt jest dużo. Dużo zajęć można sobie wybrać. Na różne studia pójść, a ty po prostu pszczoły.
Co mi przyszło do głowy, to ciężko powiedzieć. Pewnie jak to w życiu. Z jednej strony jakieś zbiegi okoliczności, które doprowadziły do tego. Z drugiej strony no pasja, która szybko we mnie zakiełkowała. Jeżeli chodzi o zbiegi okoliczności, to urodziłem się w mieście. Jestem typowym mieszczuchem, który jeszcze kilka lat temu, czy zaczynając, nie rozpoznawał podstawowych roślin od siebie, kapusty od buraka na polu, więc nie było to dla mnie, powiedzmy, czymś oczywistym. No ale jako ten mieszczuch chciałem sobie zarobić na wakacje między maturą a studiami. Tak? Najdłuższe wakacje w życiu, od czerwca do września, więc był czas, żeby i popracować, i pojechać na wakacje. Zaczepiłem się w lokalnym gospodarstwie pszczelarskim i wtedy poznałem te wspaniałe owady. Zafascynowały mnie od razu. Zobaczyłem, że jest to pomysł, żeby świetnie rozwijać swoją pasję. Zarobiłem swoje pierwsze pieniądze. No niestety zamiast zarobić je na wyjazd na wakacje, kupiłem za nie pierwsze ule. Tak mocno się wkręciłem, więc...
Dlaczego niestety?
Niestety pod względem moich planów nie zostały zrealizowane. Chciałem zarobić na wakacje, nie pojechałem na nie, ale kupiłem pierwsze ule. Oczywiście dzisiaj jestem z tego bardzo, bardzo mocno zadowolony.
Pamiętasz swoje pierwsze dni z pszczołami?
Oczywiście, że tak. Reagowałem tak jak każdy człowiek, który ma... Znaczy widziałem już wielu u nas w filmie, chociażby chłopaków, w jaki sposób reagują na pierwszy kontakt z pszczołą. Zazwyczaj to jest pewne oszołomienie i usztywnienie organizmu. Po prostu gdy słyszymy wokół siebie miliony pszczół, które latają wokół nas, no budzi to pewien respekt i z początku paraliżuje nas, tak usztywnia. U mnie nie pomogło to, że dosłownie w jakiejś drugiej, trzeciej minucie mojej pracy dostałem tak zwany strzał w nosa, czyli w najgorsze miejsce, które powoduje, że automatycznie łzy lecą z oczu, opuchlizna na pół twarzy się pojawia, ale to złe dobrego początki, czyli to, że miałem okazję od początku ćwiczyć swój organizm w odpowiedniej reakcji na jad pszczeli. Jad pszczeli też jest o tyle... Znaczy ludzki organizm świetnie działa pod tym względem, że pszczelarz uodparnia się na tyle, że przez pierwsze ileś urządleń ten jad jest dla niego szkodliwy, tak, puchniemy. Później jednak już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W naszym organizmie jest tyle przeciwciał, które pozwalają na to, żeby spokojnie traktować ten jad tak, jakbyśmy mieli się z nim kontaktować codziennie, bo de facto codziennie się z nim jako pszczelarze kontaktujemy.
Czy praca w pasiece okazała się ciężka?
Praca w pasiece jest cholernie ciężka pod względem fizycznym. Korzystamy i tak z lekkich uli, lekkich elementów. Jednak każdy korpus miodu waży ponad 30 kg. Przeglądając dziennie 200-300 uli, musimy to podnosić, zdejmować, wkładać od nowa, więc powiedzmy i dla kręgosłupa, i dla mięśni to jest bardzo ciężka praca i też nie dla każdego, dlatego że powiedzmy, jeżeli nie jesteśmy, nie mamy odpowiednio dużo siły, to niestety już widziałem takie momenty, kiedy na przykład ktoś się przewraca pod ciężarem tego zapakowanego miodem korpusu, więc trzeba mieć dużo siły, też dużo wytrzymałości. Pracujemy w kombinezonach pszczelarskich, które są dosyć grubymi i zajmującymi całe ciało. Sezon pszczelarski to jest sezon letni, więc trzeba być gotowym na odczuwaną temperaturę w pełni słońca kilkudziesięciu stopni, co nie jest łatwe.
No, pomyślałam sobie o tej dzisiejszej pogodzie i temperaturze, że to chyba ostatnie, co chciałabym zrobić, wyjść po prostu w kombinezonie pszczelarskim w teren.
Tak, może sobie wyobrazić teraz, ubrać się w takie późno jesienne ubranie, wyjść na słońce i jeszcze pracować, ciężko pracować, to znaczy podnosić ciężkie rzeczy. To na pewno nie jest komfortowe, ale satysfakcja, jaką daje praca przy pszczołach, jest jednak większa, więc warto.
No właśnie, skoro to jest tak ciężka praca, to czym tak bardzo zafascynowały cię pszczoły wtedy na początku, że przy nich zostałeś? No słuchaj, byłeś młodą osobą, która trafiła na bardzo, bardzo trudne zajęcie.
Tak, temat był ciężki, ale jednocześnie mega pasjonujący. Gdy przyjrzymy się temu, w jaki sposób pszczoły się zachowują, w jaki sposób tworzą swoje kolonie, które ze sobą współpracują, tworząc niesamowite konstrukcje, takie jak plaster miodu, który jest używany w inżynierii od bardzo dawna, ale wciąż jest dla architektów pod względem wytrzymałości materiałem, czy strukturą, która cały czas budzi podziw, to w jaki sposób się komunikują oraz to, ile robią dla przyrody. Mówię często o tym, że miód dla pszczół jest tylko i wyłącznie efektem ubocznym jej pracy. Zdecydowanie więcej pszczoła daje dla przyrody, co mnie od razu zafascynowało, dlatego że niesamowite jest to, że natura została stworzona w ten sposób, że pszczoły, prawdopodobnie myśląc tylko o tym, w jaki sposób przeżyć, czyli jak zebrać miód i na przykład zapewnić sobie pokarm na zimę, mają możliwość przy okazji dla nich teoretycznie zapylać pola, ale tak naprawdę w całym ekosystemie tworzyć możliwość dla lepszego funkcjonowania znacznie większej ilości roślin. To, w jaki sposób pszczoły zostały w ekosystemie umieszczone, jest naprawdę niezwykłe.
Słuchałam przed naszą rozmową takiego wywiadu z jednym pszczelarzem i przyznam, że po prostu zachwyciło mnie to, z jaką dużą czułością mówił o pszczołach, że po prostu dla niego te pszczoły to jest... Używał jakichś prostych słów, ale właśnie czuć było w tym takie duże emocje i pomyślałam sobie, że żeby zająć się pszczołami przez całe życie, to rzeczywiście trzeba je bardzo kochać.
Zdecydowanie tak. Jest to zajęcie dla osób, które docenią bliskość natury i to, że nie tylko pracujemy po to, żeby zarobić pieniądze, ale także po to, żeby w tej naturze uczestniczyć, być blisko przyrody, która nas otacza i tworzyć coś dobrego. Same zarobki z pszczelarzenia nie są wyjątkowo wysokie i na pewno nie jest to coś, co poleciłbym osobie, która ma pomysł: szybko zarobię pieniądze i będzie to moje podstawowe źródło utrzymania. No tutaj pieniążki oczywiście jakieś się pojawią, ale po pierwsze to musi być pasja i miłość do pszczół, bo to pszczoła odpowiada nam tym, co my jej damy. Jeżeli odpowiednio czule się nią opiekujemy, dbamy o jej zdrowie, dbamy o to, żeby miała odpowiednie warunki do pracy, wtedy nam za to odpłaci. Więc tak, zdecydowanie pszczoły są wspaniałymi stworzeniami. Miło być blisko nich i spędzać z nimi czas, jeżeli po prostu to lubimy.
No dobra, to już wiem w takim razie, wyobrażam sobie tę pierwszą sytuację, to twoje pierwsze spotkanie z pszczołami. Jak dużo wiedzy musiałeś posiąść, żeby kontynuować to wszystko? Wspomniałeś o pierwszych ulach, które kupiłeś. Na jakim etapie można swoje pierwsze ule kupić sobie? Jak dużo wiedzy wtedy miałeś? Jak dużo wiedzy jeszcze ci brakowało?
Ja można powiedzieć, że postąpiłem nieodpowiedzialnie, bo okay. kupiłem je w pierwszym sezonie, jeszcze może pełni wiedzy nie posiadając. Jednak ważne było to, że zacząłem swoją przygodę z ulami pod okiem doświadczonego pszczelarza, czyli podstaw tej działalności nauczyłem się z pierwszej ręki. Później oczywiście to są lata czytania książek, lata obserwacji, dzielenia się uwagami z kolegami pszczelarzami, obserwacji tego, co się dzieje, żeby to ogarnąć. Jednak jak to w życiu, najwięcej tak uczymy się na własnych błędach. To znaczy musimy być przygotowani na to, że wszystkich błędów nie unikniemy i te najpoważniejsze na pewno nas spotkają, tylko będziemy musieli z nich wyciągnąć wnioski i na przyszłość być lepszym i ich nie powtarzać. I tak też było u nas. No, na szczęście zaczynaliśmy od zera, więc początkowe błędy miały małą skalę. Dzisiaj wiemy, z czym musimy walczyć, czego mamy się wystrzegać. Powoduje to, że możemy działać dobrze i skutecznie.
Nie zrażałeś się po tej nauce na własnych błędach?
Były momenty zwątpienia, jednak no, nie jestem typem człowieka, który po pierwszych niepowodzeniach rezygnuje. Był sezon, około trzeci, czwarty sezon mojej działalności, gdy spadło, czyli umarło przez zimę około 40% rodzin pszczelich, co było no, dramatyczną sytuacją dla mnie. Pojawiły się łzy, trzeba było zacisnąć zęby, przemyśleć, co zrobiłem źle w tym czasie, żeby na przyszłość tych błędów nie popełniać. No i jak nie zawsze zgadzam się z powiedzeniem, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w tym przypadku tak było, dlatego że ta sytuacja zmusiła mnie do tego, żebym przemyślał wszystkie swoje działania przy pszczołach od A do Z i wyciągnął wnioski, czego nie powtarzać, co powinienem zmienić i co powinienem robić, żeby było dobrze. W tej sytuacji nie zraziłem się, okropnie to bolało, ale doprowadziło do tego, że mądrzej mogłem budować swoje gospodarstwo w następnych latach.
Jejku, jak powiedziałaś o tych 40%, to wyobrażam sobie, że to musiał być trudny moment.
Zgadza się. No tak dla uzmysłowienia, to jeżeli rodzina umiera przez zimę, na wiosnę pszczelarza obowiązkiem jest oczyścić te ule. Może przesadnie sobie tego nie wyobrażajmy, jednak prawie co drugi ul no ze zmarłych pszczół oraz zmarłego czerwiu, podgniłego, spleśniałego trzeba czyścić i to jest coś takiego, co daje nauczkę bardzo mocno. To znaczy, że każde nasze zaniedbanie niesie za sobą konsekwencje. I w niektórych zawodach, jeżeli popełniamy błąd, tak mocno nam świat nie pokazuje, popełniłeś błąd. Tutaj jest to oczywiste. To znaczy, widzisz dokładnie, co stało się konsekwencją między innymi twoich zaniedbań. Więc daje to w kość, ale jeżeli ktoś umie wyciągnąć wnioski, to jest to pod tym względem dobre.
Powiedziałeś, że to było tak po kilku latach działalności i pomyślałam sobie, że skoro pszczelarz dostaje taką lekcję, mimo tego, że cały czas zdobywa wiedzę, to wyobrażam sobie, że tej wiedzy naprawdę musi być bardzo dużo, że nawet pszczelarzowi, który, nie wiem, przez kilka lat się uczy, potrafi się zdarzyć coś takiego. W sensie to mi uzmysławia, jak bardzo, bardzo dużo skomplikowanych rzeczy dzieje się w pasiece.
Bardzo skomplikowane w pszczelarstwie jest to, że aktywność w sezonie pszczelarskim co tydzień jest zupełnie czymś innym. Co tydzień robimy inną czynność, czyli przeglądając rodziny pszczele mamy zupełnie inne zajęcie niż robiliśmy tydzień temu. Czyli nawet na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że poprzedni cały sezon pracowaliśmy u kogoś i widzieliśmy jak on pracuje, nie było nas tydzień, to nie mamy tego momentu, co powinniśmy zrobić w tym czasie. Każdy jest inny. W jednym momencie dokładamy nowe ramki z węzą, w innym momencie poszerzamy gniazdo, w innym dokładamy korpusy, w innym podkładamy na przykład poławiacz pyłków i to są oczywiście rzeczy, o których większość pewnie słuchających nie ma pojęcia, więc nie będę tego może wymieniał dalej, ale co tydzień jest coś nowego, co musimy wiedzieć, że teraz to trzeba zrobić w taki sposób. No i dodatkowo koncepcji oczywiście też jest dużo, no ilu pszczelarzy tyle poglądów na wiele rzeczy, więc to nie jest też tak, że przeczytamy sobie w internecie jakiś złoty środek. Pewnie ci, którzy chcą działać skutecznie, muszą jakoś wypracować własną drogę, no albo co najmniej skopiować ją jeden do jeden od kogoś bardzo doświadczonego.
Czyli to nie jest tak, że jest jakaś jedna po prostu kanoniczna Biblia pszczelarstwa i tam...
Znaczy myślę, że jest wiele kanonicznych Biblii pszczelarstwa, każdy pszczelarz uważa, że to on ją właśnie posiadł.
Okay.
Ale to trochę tak jak z polityką, z piłką nożną, tak, że wszyscy wiemy, jak być najlepszym selekcjonerem, wszyscy wiemy, jak najlepiej rządzić krajem i wszyscy wiemy, jak być najlepszym pszczelarzem, nawet jeśli posiadamy dwie rodziny. Więc no też w pszczelarstwie dominuje pokolenie odrobinę starsze, które też uważa, że tak jak robili dziadkowie i ojcowie, tak oni robią i to jest najlepsza droga. Może mają rację, może nie. Każdy ma jakieś swoje sposoby działania.
W wielu zawodach, gdzie jest dużo starszych pracowników, mówi się o tym, że tych pracowników brakuje, no bo większość jest starsza. Czy to znaczy, że pszczelarzy też brakuje?
Pszczelarzy jako takich jest w Polsce kilkaset tysięcy i nie można powiedzieć, że ich brakuje, ale faktycznie są w dużej części starszego wieku i mało które gospodarstwo pszczelarskie jest przejmowane przez następne pokolenie, więc pod tym względem tak, liczba pszczelarzy maleje, no z racji po prostu demografii, tak, że część tego starszego pokolenia umiera i nie ma kto tego przejąć. Jest jednak też dużo młodych czy w średnim wieku pszczelarzy, do których chociażby ja się zaliczam i no nie można powiedzieć, że to jest zawód, który by wymierał, dlatego że jest nas sporo. No pszczoły są na tyle fascynujące, że pojawiają się wciąż nowi. No nawet w naszej firmie z tego powodu, że mamy do opieki 3000 uli, mamy 10 nowych pszczelarzy, którzy zajmują się tym zawodem i no oczywiście w ramach naszego gospodarstwa, ale to są nowi pszczelarze, którzy niosą kaganek oświaty w tym temacie.
Zapytałam o to, bo właśnie kiedy w jednym z wywiadów przeczytałam, jak mówisz o tym, że właśnie ten wiek pszczelarzy niektórych jest dość wysoki, to wiesz, stanęli mi przed oczami wszyscy rzemieślnicy, po prostu kuśnierze, szewcy zamykający swoje zakłady, mało adeptów, nie ma gdzie butów naprawiać i zastanawiałam się, czy tutaj jest podobnie właśnie.
Tak i nie, bo z miodem jest trochę inaczej, dlatego że on jest rzemieślniczym produktem, jednak większość rzemieślniczych produktów straciła rację swojego bytu, jak podkowa, kowala. Miód tak jak był pyszny i ceniony, tak jest cały czas, chyba nawet bardziej. Ludzie coraz mocniej zwracają uwagę na to, co jedzą, czy coś jest naturalne, czy coś jest zdrowe, czy ma odpowiednie wartości. Więc w tym przypadku od wielu innych zawodów rzemieślniczych różni nas to, że nasz produkt staje się modny. Po prostu modny i ludzie są świadomi tego, że jest ważny w przyrodzie i dla samego człowieka, więc pod tym względem nie jest źle. Ilość pszczelarzy jako takich maleje, jednak stają się oni też bardziej profesjonalni. Jest więcej zawodowych pasiek. Dawniej przy każdym polskim wiejskim domu praktycznie stało po 2-3 ule, ale to na tej zasadzie jak miało się 3 kulki, żeby w domu mieć własne jajka. W tym momencie to jednak, jeżeli nawet to nie są pszczelarze zawodowi, to są tacy, dla których to jest dodatkowe źródło utrzymania, więc mają po te kilkadziesiąt uli, które daje miód chociażby dla siebie, dla rodziny i dla przyjaciół.
Wspomniałeś o tym, że w pasiece tydzień po tygodniu dzieją się inne rzeczy. Tak jest cały rok?
Tak nie jest, znaczy inaczej. W pasiece tak jest, ale nie człowiek nie ma do tego dostępu, czy nie powinien mieć dostępu całym rokiem, dlatego że jest okres jesienno-zimowy, w którym pszczoły potrzebują spokoju. Najgorsze, co człowiek wtedy może robić, to im przeszkadzać. Więc począwszy od mniej więcej 1 października do pierwszych oblotów pszczelich wiosennych, które się odbywają najczęściej w marcu lub w kwietniu, najlepiej trzymać się z daleka od pasieki, dlatego że w naszym przypadku w większości pasiek ostatnie miodobranie robimy w połowie lipca. Później jest proces leczenia, dokarmiania, tak żeby zabezpieczyć im całą zimowlę. Jednakże jak ta zima już następuje, to wtedy one już muszą być zabezpieczone na tyle, żeby poradziły sobie same. W tym czasie my tam nie zaglądamy, one oczywiście mają swój proces, to znaczy tam się zmienia sytuacja z tygodnia na tydzień, tylko my już w tym nie uczestniczymy, tak? Więc wtedy jest ten taki pszczeli zupełnie dziki czas, są zdane na siebie, a my tylko możemy trzymać kciuki jako pszczelarze, że dobra, zrobiliśmy do 30 września co mieliśmy zrobić, a teraz czekamy pół roku i zobaczymy, co się stanie wiosną.
Jejku, czyli musicie, może nie to, że porzucić, ale pożegnać się ze swoimi podopiecznymi na tyle miesięcy.
Zgadza się, zostajemy z nimi duchem, pilnujemy tego, żeby nic nie stało im się takiego, jak na przykład, nie wiem, przewrócenie ula przez wichurę, czy atak przez zwierzęta, tak? Więc to są takie rzeczy, no ale już absolutnie nie ingerujemy do środka. O tyle korzystna sytuacja jest pod względem zawodowego pszczelarstwa, że sezon pracy przy pszczołach jest niezależny od sezonu, kiedy miód się je w większości przypadków. Dlatego też pszczelarz w czasie zimowym z jednej strony może zająć się jakimiś pracami nad infrastrukturą, a z drugiej strony sprzedawać po prostu swoje produkty, tak? Dlatego, że wiemy, że akurat w tym czasie, gdzie pszczoły zimują, my mamy te miesiące zimowe, kiedy miód szczególnie dobrze do ciepłej herbaty czy przy przeziębieniu świetnie służy.
Dla ciebie jako profesjonalisty na pewno wygląda to inaczej, ale przyznam, że dla mnie jako osoby, która nigdy nie miała do czynienia z pszczołami, to właśnie trudno by mi się było powstrzymać chyba takiemu laikowi, żeby tam nie zajrzeć, nie zobaczyć, czy wszystko okej, czy żyją, czy się ruszają, a tu trzeba po prostu zostawić i czekać.
Kto bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem i pewnie tak jest też u pszczelarzy. Oczywiście jest tak, jak mówisz, no im bardziej kochamy, szczególnie na początku, gdy uczymy się pszczelarstwa, jesteśmy tego aż tak mocno ciekawi, że delikatnie oczywiście próbujemy podejrzeć, sprawdzić, czy wszystko się dzieje. Oczywiście fizycznie nie jesteśmy w stanie zrobić niczego dobrego, więc robimy źle, no ale to już nasze słabości ludzkie po prostu takie, żeby a spojrzę, czy wszystko jest. Nic nie zmienię oczywiście tym, ale to są błędy, które wynikają z miłości, więc w jakimś stopniu mogą być rozgrzeszone.
To co się dzieje wtedy, kiedy nie zagląda się do ula? Co tam się dzieje w środku? One chyba nie śpią jak niedźwiedzie.
Dosyć podobnie, znaczy nie śpią. Nie śpią, ale znacząco zmniejszają swój metabolizm i zajmują się oszczędnością zimową. To znaczy pszczoły, których w zimę jest 10-20 tysięcy w ulu, tworzą kłąb. Kłąb to jest zbiorowisko pszczół, w których one się do siebie, no w cudzysłowie, przytulają. No i są na tyle solidarnymi i mądrymi stworzeniami, że dzięki temu ogrzewają się wzajemnie i tworzą ciepłe źródło, dzięki któremu są w stanie przeżyć nawet największe mrozy. Solidarne wobec siebie są dlatego, że wierzchnia warstwa pszczół zmienia się. To znaczy pszczoła, która jest na zewnątrz, kiedy już odpowiednio dużo czasu spędzi jako ta wierzchnia warstwa narażona na zimno, chowa się do środka i miejsce zajmuje pszczoła z środka, czyli one wiedzą doskonale, że samotnie nie są w stanie ani cały czas grzać, a te w środku z kolei wiedzą, że one też muszą wyjść na swoją wartę, żeby inne mogły w tym czasie odpocząć. Dzięki temu pszczoły w zimie zużywają kilkanaście razy mniej pokarmu i są w stanie przeżyć. Co ciekawe, pszczoła tutaj akurat nie namawia nas zbyt mocno do pracowitości, bo tak jak pszczoła w lato, w sezonie pszczelarskim żyje 35-40 dni intensywnie, ciężko pracując cały dzień, to ta pszczoła, która ciężko nie pracuje w polu, żyje pół roku, żyje nawet 6 miesięcy, dlatego że ostatnie pszczoły rodzą się we wrześniu, w październiku i one muszą przeżyć, nowe pokolenia w tym czasie się nie pojawiają, one muszą przeżyć aż do kwietnia, kiedy zastąpią je kolejne. I dlatego też ten spowolniony metabolizm, funkcje życiowe powodują, że są w stanie tak długo przeżyć. No i tak jak trochę w sztafecie dowieść następnym koleżankom pałeczkę do dalszego zapylania.
Wyobrażam sobie, że te zimowe pszczoły to takie pszczoły, co siedzą przy kominku całą zimę.
Ich rolą jest przeżyć. I one zostały, to jest to pokolenie, które zostało stworzone, no w cudzysłowie, do leżenia i pachnienia, ale one mają ważną swoją rolę, to znaczy nie wysilać się po to, żeby następne pokolenie, to już pracujące, mogło pracować od wiosny. No w naturze to zostało niezwykle ciekawie stworzone, dlatego no to wyobraźmy sobie tak, jakby nas ludzi normalnie żyjemy 70 lat, ale z racji tego, że mogą być jakieś gorsze czasy, co któreś pokolenie będziemy żyć 400 i nasze ciało by na to pozwalało. No wiemy, że nie jest to możliwe, a u pszczół jak najbardziej to działa.
Kiedy się po raz pierwszy spotykacie po zimie potem?
Z pszczółkami spotykamy się przy okazji pierwszych oblotów, to znaczy kiedy temperatura na wiosnę sięga 8-9 stopni, pszczoły wylatują, żeby się wypróżnić i oblecieć. Pszczoła jest na tyle higienicznym stworzeniem, że nie załatwia swoich potrzeb fizjologicznych przez całą zimę. Z racji zwolnionego metabolizmu i jej higieny w tym czasie kumuluje kał i inne rzeczy i dopiero wylatuje na wypróżnienie wiosną. I wtedy też jest pierwszy moment, kiedy można zajrzeć do gniazda i spojrzeć, czy wszystko jest w porządku. I no, najczęściej w Polsce to jest właśnie luty, marzec, w tych miesiącach się odbywa.
Czy są jakieś momenty w ciągu roku, które są z tych takich trochę newralgicznych albo takich bardziej wrażliwych, gdzie trzeba trochę więcej uwagi temu poświęcić, od których może na przykład zależeć kolejny rok?
Bardzo ważny jest maj. Maj jest miesiącem, kiedy w przyrodzie dzieje się najwięcej, kwitnie większość roślin i trzeba to wykorzystać. Często ludziom wydaje się, że zawód pszczelarza to są miodobrania głównie. No, miodobrania oczywiście są ważne, tak jak dla rolnika siejącego zboża są żniwa. Jednak to jest tylko chwila, kiedy się faktycznie pozyskuje ten miód. No, jest to takie święto pszczelarskie. Jednak znacznie ważniejsze jest z perspektywy czasu to, w jaki sposób opiekujemy się pszczołami wtedy, kiedy one rzeczywiście mają swój najcięższy czas. W przypadku pszczelarstwa to jest właśnie maj, początek czerwca, więc w tym momencie jesteśmy chwilkę po takim najbardziej gorącym momencie.
Chciałam teraz przejść do takiego wątku, który właśnie bardzo mnie zaintrygował. Właśnie związany jest on z podejściem ekologicznym. Pszczoły przez to, że są fajnymi zwierzętami i właśnie budzą takie ciepłe uczucia, to jakoś tak trudno mi sobie wyobrazić, żeby można było z pszczołami nie pracować właśnie w taki ekologiczny, ekosposób. Czy da się robić nie eko pasiekę?
Da się robić nie eko wszystko w obecnych czasach i w tym robić nie eko pasiekę. W Polsce to praktycznie nie występuje, dlatego że nie mamy takich gospodarstw pszczelarskich, które na przykład występują w Stanach Zjednoczonych, gdzie masowo one tysiące kilometrów pokonują po to, żeby zapylać uprawy migdałowców. Następnie no, po kolei stan po stanie zapylają różnego rodzaju rośliny. Tam niestety stosowano jest bardzo dużo chemii i z drugiej strony poza chemią, no pszczela rodzina jest traktowana trochę jako surowiec, najogólniej mówiąc, używany do tego, żeby odpowiednia ilość ich istniała. W Polsce, na przykładzie naszej pasieki, my w tym momencie zostajemy największą pasieką pszczelarską w Polsce i to, w jaki sposób pracujemy przy ulu, nie zmieniło się od mojego pierwszego ula, dokładnie od moich pierwszych 5 uli. Znaczy może zmieniło się tylko tyle, że uczyłem się po prostu, jakich błędów nie popełniać, więc my wciąż pracujemy w taki sam sposób, więc wciąż to jest praca rzemieślnicza, nie nastawiona wyłącznie na to, by pozyskać jak najwięcej miodu, a jak najmniej się narobić. No, pod tym względem u nas to odbywa się inaczej. Takie działanie jak w Stanach Zjednoczonych w największych pasiekach się dzieje. No, niemiło jest na to patrzeć każdemu, kto pszczoły posiada. Są nawet też filmy, które możemy sobie znaleźć w popularnych kanałach na ten temat.
Czy mógłbyś coś rozjaśnić, jeśli chodzi właśnie o to, jak funkcjonują pasieki takie przemysłowe, które mamy za granicą? O co tam chodzi? Czym one się różnią od takich pasiek jak wasza?
Na przykład u nas każdy ul traktuje się jako oddzielną rodzinę, która ma swój oddzielny byt. W przypadku pasiek towarowych, takich, które na przykład występują w Stanach Zjednoczonych, one są traktowane na przykład pszczoły. W ulu jest 50 tysięcy pszczół, na przykład 50 tysięcy. My traktujemy tą rodzinę jako niezależną od siebie. Tam jest traktowane, w pasiece mamy 8 milionów pszczół. Jeżeli trzeba na przykład zrobić je od linijki, no to wszystkie są, będę mówił bardzo ogólnie, wrzucane do jednego kotła i od linijki dzielone na rodziny. Poddawane w sztuczny sposób matki, pszczele, no i stosowanie no, dosyć mocno inwazyjnych leków na choroby. No, pod tym względem takie mega masowe pszczelarstwo już się sprawdza gorzej.
Jak w takim razie przedstawia się twoje samopoczucie, jeśli chodzi o przyszłość związaną z pszczołami? No bo rozmawialiśmy o tym, że warunki, czasy dla pszczół są trudne. Z drugiej strony mamy dużo pszczelarzy. Wiesz, jakby jak to pogodzić? Czy to znaczy, że względem sytuacji pszczół raczej jesteś optymistą? Czy jednak jest jakaś praca do wykonania nad tym, żeby jeszcze jakoś im pomóc?
Czy oczywiście jest olbrzymia praca związana z tym, żebyśmy bardziej dbali o przyrodę i o to, w jaki sposób chociażby pszczoły mogą w naszym otoczeniu żyć. Jestem pewnie z natury optymistą, więc może stąd też moje podejście w temacie pszczół. Zdając sobie sprawę z ograniczeń, to znaczy takich, że na przykład pszczoły nie będą żyły wolno w naturze, dopóki, no już pewnie nigdy, bo raczej nie pozbędziemy się takich pasożytów, jak na przykład waloza bez leków, czyli de facto w naturze już same się nie wyleczą, nie przeżyją. Żyją. Jeżeli odpowiednio będzie działało polskie i światowe pszczelarstwo, to znaczy ludzie wciąż będą kochać te stworzenia i się nimi opiekować, no to powinniśmy dać radę. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby następne pokolenia były odporne na miłość do tych stworzeń, więc pewnie też się nimi zajmą odpowiednio.
Mieszczuchy takie jak ja trochę mają uspokajane sumienia, przynajmniej niektórzy pewnie, właśnie tymi wszystkimi inicjatywami miejskimi związanymi właśnie z pszczołami. I czasem się zastanawiam, czy słusznie. Na ile, wiesz, to, że no nie wiem, ileś tam set ludzi z dużego miasta po prostu zaangażuje się w jakąś miejską pasiekę czy w miejskie ule, na ile to w ogóle wystarczy?
Każde działanie dobre jest pożyteczne, więc oczywiście trzeba to chwalić. No golosik do golosika i zbierzemy jakąś sumę, więc oczywiście jest to ważne. No jednak musimy pamiętać o skali. Na przykład w temacie pszczelarstwa miejskiego jest wokół niego oczywiście bardzo dużo rozgłosu, dlatego że to są rzeczy efektowne i zwracające uwagę. Jednak możemy porównać, jakie znaczenie ma postawienie trzech uli na najwyższym budynku w jakimś mieście i rozkręcanie wokół tego kampanii, co ma na pewno duże znaczenie edukacyjne, można przy okazji tego opowiedzieć. Jednak na przykład w porównaniu do naszego działania, gdzie mamy 3000 uli, no to 1000 takich aktywności potrzeba, żeby to powtórzyć, ale no to chyba nie możemy się porównywać po prostu pod tym względem. Ja patrzę na pszczelarstwo miejskie bardziej w sposób edukacyjny, tego, że ludzie się mogą bardziej zainteresować tematyką pszczelą, może też nabrać lepszych nawyków co do tego, w jaki sposób sami się zachowują. Widać to też w tym, że coraz więcej urzędników miejskich zwraca uwagę na to, czy na przykład dane drzewa należy koniecznie wyciąć przy jakiejś nowej inwestycji drogowej, czy może jakoś da się to pogodzić jedno z drugim, czy na siłę chcemy idealnie zielonej trawy, czy może łąka kwietna będzie wyglądała lepiej. No tu oczywiście możemy jako ludzie próbować wpływać na urzędników z naszych miast, żeby tworzyli środowisko bardziej przyjazne dla pszczół, a z drugiej strony część z nas ma własne ogrody, które może albo mieć ten trawniczek idealny, albo właśnie jednak te pszczele łąki. Jeżeli nawet mieszkamy w bloku, możemy sobie pozwolić chociażby na to, żeby w naszych doniczkach pojawiły się rośliny miododajne. Dzięki temu pszczoły będą miały dużą różnorodność, bo wtedy im więcej kwiatów, jeżeli na każdym balkonie pojawi się inny kwiat, to ta różnorodność też w mieście dla pszczół będzie większa. Więc no tak jak powiedziałem, tematy miejskie w pszczelarstwie są ważne, głównie ze względu na edukację nas wszystkich, co możemy zrobić dobrego dla pszczół jako tych ważnych owadów w naszym życiu. Jednak nic nie zastąpi masowego pszczelarstwa wiejskiego, tak, jako opieki nad zdecydowaną większością rodzin pszczelich w Polsce.
Jak tak wspomniałeś o edukacji, to pomyślałam sobie, że rzeczywiście, gdybym nie poszła i nie zobaczyła uli na Wilanowie czy gdzieś w Cieszynie, to myślę, że dalej bym postrzegała pszczelarstwo jako coś, co się dzieje po prostu na drugim końcu, wiesz, kraju, zupełnie daleko ode mnie. W życiu nie widziałam ula na żywo. Pszczelarze byli gdzieś po prostu w książkach, w gazetach i postrzegałam to jako coś po prostu maksymalnie odległego od mojego świata.
Pasieki miejskie i temat pszczół w miastach zapełniają pewną lukę edukacyjną, która pojawiła się między czasem naszych dziadków, którzy przy swoich gospodarstwach, tak jak wcześniej mówiłem, mieli po 2-3 ule i po prostu rozmawiam dzisiaj z bardzo dużą ilością osób w wieku 50 lat. Faktycznie większość z nich mówi, mój dziadek miał 2-3 ule, moja babcia tutaj. Większość tego pokolenia miała kontakt z pszczołami, chociażby pod tym względem, że od czasu do czasu odwiedzała gospodarstwo gospodarstwo wiejskie, gdzie uczestniczyła w miodobraniu i działała w ten sposób. W przypadku dzisiejszej młodzieży już będzie gorzej, czy ludzi w naszym wieku już tych pszczół było zdecydowanie mniej, czy gospodarzy pszczelarskich. Dzięki czemu takie już bardziej miejskie założenia pszczelarskie pewnie będą się sprawdzały lepiej, po to, żeby chociażby się tym tematem zainteresować i wiedzieć, jak ważne jest pszczelarstwo dla nas wszystkich.
To jeszcze zapytam Cię w takim razie, czy posianie właśnie takiej kwietnej, miododajnej łąki to wszystko, czy możemy jeszcze jakoś podziałać? A może to wystarczy właściwie?
Temat możliwości pomocy pszczołom jest wielowarstwowy, czyli począwszy od naszego codziennego dbania o naturę w najogólniejszym wydaniu, to znaczy tego, żeby nasz klimat się nie zmieniał i tego, żebyśmy żyli w czystym powietrzu, czyli to, co możemy zrobić dla nas samych także, po rzeczy typowo ważne dla pszczół. Mówiłem już o tym, co możemy zrobić w naszych miastach i w naszych ogródkach w temacie siania odpowiednich roślin, które są miododajne, nie wycinania drzew, czy też kiedy zastanawiamy się, jakie drzewa zasadzić, to wybierać te miododajne. Z racji faktu, że pszczoły są w tym momencie uzależnione od człowieka i od pszczelarza, to w takim momencie jak dzisiaj, czyli w czerwcu, kiedy jesteśmy po pierwszych miodobraniach, najłatwiej pójść do swojego lokalnego pszczelarza, którego mamy pod ręką, albo zakupić miód przez internet, dlatego że w ten sposób, kupując miód od pszczelarzy, powodujemy, że pszczelarze mają środki na to, żeby się opiekować tymi pszczołami. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której pszczoły są od nas w pełni zależne. Jak naważyliśmy piwa, to trzeba je wypić, się nimi odpowiednio zaopiekować. I nie tylko altruistycznie, żeby im było dobrze. Bez tego ludzkość będzie miała się również słabo.
Myślałam o tym, żeby tu skończyć, ale jeszcze chciałam zahaczyć o jedną rzecz, którą powiedziałeś prawie na końcu. O ten klimat. Czy klimat również, zmiany klimatu również wpływają na pszczoły?
Zmiany klimatu oczywiście wpływają na pszczoły, szczególnie pod względem tego, jakie rośliny występują w danych terenach. Nie wiemy, co się stanie, w jaką stronę to pójdzie, jakie rośliny będą działały, więc możemy teoretycznie oczywiście założyć nawet, że ocieplenie się w Polsce klimatu może pszczołom pomóc. Jednak to jest tak trochę jak ściąganie gatunku inwazyjnych żab, bo ma tymczasowo wspomóc na jakimś kontynencie walkę z czymś, a później okazuje się, że jednak nie przemyśleliśmy wszystkiego. Więc ja wychodzę z założenia, że w naturze jest to wszystko dobrze poukładane i wolałbym, żeby było jak jest, niż żebyśmy sami próbowali zrobić to lepiej.
Dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jeśli do tej pory jeszcze nie kochaliście i kochałyście pszczół, to teraz zaczniecie, bo są to naprawdę niesamowite, mądre i bardzo potrzebne zwierzątka. I trzymam za nie kciuki ze wszystkich sił. Jeśli chcecie się czymkolwiek podzielić lub po prostu na bieżąco być z tym, co dzieje się w podcaście i za jego kulisami, to znajdziecie profil Ważne na Instagramie i Facebooku. Zawsze możecie też wysłać mi maila na dominika@ważnepodcast.com. Bez polskich znaków. Wszystkiego dobrego Wam życzę i płyniemy powoli do końca pierwszego sezonu. Do usłyszenia.